punktu 22 porządku, to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji gminy Wieluń na lata 2016-2020. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwu radni otrzymali. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad przedłożonym projektem uchwały. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać dyskusji? Pan Jan Kępiński się zgłasza i pan radny Marian Kaczmarek.
Krasiński i psuję.
Pan radny Roman Grosiński, pan radny Wojciech Sujo. Lista mówców pozostaje otwarta. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rada, szanowni goście. Prześledziłem ten program po opracowaniu i zadaję zaraz pierwsze pytanie. Czy to była praca zlecona? Bo to jest bardzo łatwe opracowanie. Jeśli ktoś nie stanowi, to Wieluniu, to może tam łatwo z pracy zlecenia. Prawda, że można byłoby jeszcze wypowiadać się na ten temat, ale po co powtarzać już w zdaniach, które jest w tym dokumencie. Ale niemniej jednak, bo tu jest taka informacja, że kilka zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków stan na dzień 31 marca 2016 roku. Ja tutaj zadam się to pytanie. Jeżeli wpisano,
proszę do mikrofonu.
My będziemy akurat rewitalizować. Będziemy się zajmować własną PKP Wielkim Tomkowem. Wielkim Tomkowem się zajmować. Czy ten budynek nie powinien być wpisany do rejestru? Mamy wspomniany kamieniołowy Kowalskiego. I to też powinno być wpisane. To nie jest ujęte. To jest tyle. Natomiast, jak już powiedziałem, bardzo rozumiem, że jest opracowanie. Teraz zadaję pytanie jeszcze, tylko nie tylko mi, bo to zadaję to pytanie. Ja muszę zadać pytanie, jeżeli to jest praca zlecona, to ile to kosztowało? Ile to pan to zleca? Jeżeli to może urząd, no to już sprawa
grzeczna. Miesiące.
Ale proszę się pytać, bo zresztą może nie mam racji, że jest wiele rzeczy, których nie można ująć w szczegółach. Na przykład mamy tam wspomniany kompleks bramy kraliskiej. To nie jest brama kraliska. To jest wieża przybrana, fragment tej wieży, ale dla prostotnego turysty, który przyjeżdża, powie, nie rozebraliście jeszcze tego, to musi być zarysowane, że to jest brama kraliska. Musi być. Właśnie wjazd pokazany i tego. Dalej, niesamowicie cieszę się, bo znalazłem taki piękny zapis. Znalazłem ten zapis. Wielu jest miast inwestycji. Pięknie to jest napisane. Wielu jest miast inwestycji. W tym dokumencie cieszę się z tego powodu, że takie jest ujęcie. Ale przecież wykaz tam się robi, a to jest mury ogromne, ale znam to wykaz, czyli przy muzeum. A tam jest jeszcze pragnę fakty skarbczy. Nie wolno jest o tym zapomnieć. Być może, że ja tutaj nie mam tej relacji, tych szczegółów może się tutaj ujmuję, że też przy rewitalizacji tego fragmentu miasta, że na pewno będzie to uwzględnione. Może ja już skończę. Nie będę się więcej wypowiadał, bo tutaj widzę, że jeszcze są chętni, żeby to wiedzieć.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Mariana Kaczmarka.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Jestem przekonany, że po tych dwóch opiniach komisji program ten zostanie przyjęty i nie będę powtarzał tego, o czym mówił pan Janek, o jego szczegółowości, ale ja już mam od razu konkretną propozycję, żeby z tego programu rewitalizacji skorzystać. Panie burmistrzu, chodzi mi To jest główne problemy sfery środowiskowej, przestrzenno funkcjonalne i techniczne. Pisze się tam o tych starych budynkach i tak dalej. W związku z tym ja mam taką propozycję, żeby już na bazie tego programu w tym roku rozpocząć działanie, aby budynek w krakowskiej przedmieście 2 po byłym przedszkolu, który znalazł się teraz przy odnowionych budynkach krakowskiej 4, 18 stycznia 2, krakowskiej 6, Biłsudskiego 16, on trochę straszy. To jest za czasów urzędowania pana burmistrza Majchera, czyli ścianę północną tej oficyny od strony posesji krakowskiej 4 docieplili, zabezpieczyli fundamenty, natomiast na część zewnętrzna główny budynek plus dalej oficyna w podwórku, tak jak się tu pisze, no mają wiele zastrzeżeń, że niby z frontu wszystko jest fajnie, a w środku jest niezupełnie dobrze. Dlatego bym prosił, żeby w pierwszej kolejności ten budynek, krakowskie przedmieście 2, został uwzględniony i zaplanowany jego remont. Podejrzewam, że z uwagi na grubość tych ścian, jakie tam są, to nawet nie będzie wymagał tego docieplenia zewnętrznego, tylko wystarczy odnowa elewacji łącznie z tymi wzymcami, bo ja dobrze pamiętam, budynek jest z roku 1937. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zabranie głosu. Proszę pana radnego Romana Brusińskiego.
Szczegóły Państwu, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Argument ograniczenia czasowego na planie programu rewitalizacji zbiorów nie powinien być jedynym argumentem pozbawienia rady mieszkańców możliwości wnoszenia uwag czy wniosków do programu. Tym bardziej, że następnie należy ustanowić fazę procesową. Faza diagnozowania, następna faza wyboru obszaru, trzecia faza planowania działań w obszarze rewitalizacji, czwarta konsultacje społeczne i piąta faza opracowanie dokumentu projektowego. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 ukazały się 2 sierpnia 2016 roku. Miesiąc sierpnia upłynęło pełnych 5 miesięcy na opracowanie programu. Nie pamiętam, odbyły się konsultacje społeczne nad programem. Trzeba wymienić, że materiał przygotowany jest bardzo rzetelny. Merytoryczna część zawiera liczne informacje o postaci mapek, schematów, tabel, które dają pełne rozwiązanie miejsca gminy i gminy. Oczywiście nie sposób się odnieść do całego materiału. Wybór obszarów do rewitalizacji wydaje się słuszny, choć dyskusyjny. Wynika to z problemów, o których wiemy od dawna, np. dworzec kolejowy, basen przygrodzistego, targowisko. Oczywiście obszarem do rewitalizacji jest cukrownia. Zastanowienia wymaga pominięcie z Padrowskiego i Skłodowskiego. Z materiałów informacyjnych wynika, że tam się skupia wieda o tym, jak przyjmować osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobocie, z wystawy muzykiów. Odniosę się jeszcze do treści. Strona 15. Typu 3 przewidziane w ramach PI 4A. Wymieniona energia wody, ale energia wiatru, o której przy dzisiejszym stanie wiedzy trzeba zapomnieć. No, nie wiem, co w tym przypadku powinniśmy dotknąć do tego badania. Strona 29. Wolność społeczną tworzy przede wszystkim wiedza. Nie pomoże żadna policja, żadne represje, jeżeli nie zapewni się na każdym wypadku warunków do godnego życia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb żywieniowych, także do zdrowia kultury i zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego nie rozumiemy obcinania pomocy uczniom pokazanym w tabeli 18.31. Za przyczyną takiego działania są dane nawet 19 na stronę strony. Wzrost wywołany posiłku. Wszystkie programy społeczne będą wymienione na stronie 51, a jest 14, są zasadne. Na stronie 59 trzeba skreślić staw spontanny, bo są te błędy, które nie powinny się zdarzyć. Tak, przyszedł już czas na to, żeby pogromić imperium, a może raczej zaborcy i mordercy na już synu Polski się nie przystały sprzeciw wizerunek miasta. Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji zaczyna się na drugim miejscu w drugiej wydaje zasady zgodne z określeniem konceptu komisji i liczby mieszkańców. Panie są bardzo krytyczne. Cele określone dla sfery społecznej są nas oczywiście jak najbardziej zasadne. Zbyt gospodarczej dyskusji. Oczywiście wszystko będzie zależało jednak od zaangażowania i odpowiedzialności. To nie jest konsekwencja. Odpowiedzialność osób, które będą te programy wdrażały. To może tyle, jeszcze na autopoprawki się wniosek pana burmistrza w stronę 91 22 rządu przepraszam. Strona 91. Tam są wymienione stowarzyszenie organizacji, no brakuje chętni wcześniejszego porozumienia. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. A zabranie głosu proszę pana radnego Wojciecha Przyjęcia.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, jak jest proszę o rewitalizację, życzę panu z tego serca, żeby wszystkie te realizacje, które tam przecież pojawiają, ale program, który pan zakłada, rozwoju, że tak powiem, czy modernizacja basenu Kąpieliska przy ulicy Brońskiego, czy modernizacja Targowiska, czy zintegrowany program wsparcia dla osób z obszaru objętego rewitalizacją i tak dalej, życzymy, żeby to zostało zrealizowane w takim harmonogramie, jaki pan zakłada, a mianowicie do końca 2020 roku. Naprawdę życzymy panu tego, tym bardziej, że zapisów jest w programie rozwoju bazy sportowej województwa łódzkiego. Myślę, że tam też będzie wpłynęło jakieś dofinansowanie. Naprawdę, no, pewne rzeczy bardzo fajne, ale tak jak tutaj zaznaczył pan Brosiński, czy tam inne osoby na komisjach jeszcze oświaty, no i czy to było kopiuj klej, czy to było przez w ostatnim pół roku opracowany ten program, czy po prostu osoba z wielu jak opracowała, czy ktoś inny. Jakie były koszty, dobrze pan mówił, jakie były koszty opracowania takiego programu i miałem dzisiaj się spotkać w ogóle na sesji z wizualizacją tego basenu na Komisji Oświaty, czy on będzie, teraz następne moje pytanie, czy to będzie nowy projekt basenu, czy też projekt, który, na który wydaliśmy bodajże pamiętam ponad 1 200 000, czy to będziemy na tym projekcie pracować, czy będzie nowy projekt opracowany w ramach tych pieniędzy, czyli znowu wydamy
komponuje, będzie
to. No i właściwie tyle, no. Życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia panie.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja tym razem pytanie o takiej natury bardziej ogólnej. Właśnie tu już pan Wojtek Psyja w zasadzie rozpoczął to pytanie. Tak naprawdę w jakim okresie czasu i kto i kiedy sporządzał ten program rewitalizacji, ponieważ z wypowiedzi zarówno pana Janka i pana Romana Rosińskiego wynika, że są tam rzeczy, które już są nieaktualne, prawda? Są zapisy, które jakby, jak pan Wojtek powiedział, zostały zrobione na zasadzie kopiuj-klej. Między innymi pan radny Wysiński poruszył już temat choćby stowarzyszeń. Według jakiego klucza, kiedy, bo dzisiaj dostaniemy poprawkę i nadal w tej poprawce też nie widzę żadną poprawkę i w żadną poprawce też nadal nie ma wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy Wieluń. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję. I jeszcze zgłasza się pani radna Janina Zapłotna. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze będzie zabrał głos w dyskusji? Więcej nie ma. Proszę bardzo pani radna Janina Zapłotna.
Ja chciałam na temat tego harmonogramu, który jest tutaj przedstawiony. Mamy określone te projekty Czy byłby Pan uprzejmy, Panie Burmistrzu, zapoznać może radnych, jak te projekty będą ewentualnie wyglądały? Co z pasanem stanowiskiem, co mamy zamiar zrobić? Może poprzednio na końcu projektem tam parą zdaniem. Dziękuję.
Dziękuję. Więcej na razie głosów dyskusji nie ma. Lista mostu pozostaje otwarta. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Okasę. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Myślę, że zacząć trzeba od tego, że program rewitalizacji miejskiej nie rozwiąże wszystkich bolączek inwestycyjnych wielu. To jest po prostu możliwe. Program rewitalizacji miejskiej, który przyjmujemy, to myślę, że musi to tutaj wybrzmieć, został po to stworzony, abyśmy dali sobie szansę i możliwość pozyskania środków finansowych na modernizację, na rewitalizację, na odnowienie trzech zadań inwestycyjnych. Pierwsze kąpieliska miejskiego przy ulicy Bronieckiego, drugie targowisko przy ulicy Bronieckiego i samej ulicy Bronieckiego. I to jest nasz główny, nadrzędny cel, który zakładamy, ponieważ do piątku musimy złożyć wniosek w tej sprawie. I złożymy wniosek, który będzie obejmował tylko te trzy zadania. Nie będziemy się rozdrabniać na rewitalizację tej czy innej kamienicy, tego czy innego placu. To po prostu nie chcemy tego typu rzeczy robić. Przyjęliśmy strategię, że tworzymy jeden spójny, związany z sobą, połączony z sobą projekt. Projekt według wytycznych określonych przez zarówno ustawę, jak i też wytycznych określonych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, ponieważ ten program był konsultowany. Musi mieć opinię, zanim on tutaj trafił, musiał mieć pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, musiał mieć pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi, musiał mieć opinię pozytywną sanepidu. I te opinie ten program uzyskał. I proszę Państwa, pewnie gdyby nie było tego wymogu formalnego, że musi taki program gmina uchwalić, to byśmy tego programu nie uchwalali. Tak mi się wydaje. Dlatego, że gmina Wieluń bez programu inwestuje pieniądze w odnowę zabytków. Waszta. Ostatnio prawda, mamy Wasztę z Faworem, którą rekrytujemy. I bez programu to robimy, proszę Państwa. Odnawiamy budynki, odnawiamy. Bez programu. Że program do tego, żebyśmy wydawali własne pieniądze, jest kompletnie niepotrzebny. Bo my sami wiemy, gdzie i co jest nam potrzebne. Natomiast taki jest wymóg formalny, że tego typu program musi być przyjęty przez Radę Miejską, żeby można było się też odpowiadać. To jest jedyny tak naprawdę argument i powód, dla którego tutaj w tej sprawie się zbieramy. Przypomnę taką całą analogią. Było uchwalenie przez Radę Miejską w zeszłym roku. I też przypomnę, że kilku radnych tutaj zarzucało burmistrzowi, że program pisany na kolanie, że zwołujemy specjalną sesję w tej sprawie, żeby uchwalić program rozwoju turystyki. I też ten program był potrzebny po to, żebyśmy mogli dać sobie szansę na pozyskanie środków finansowych na zbudowanie ścieżki rowerowej po szlaku kolejki wąskotorowej. I dzięki temu, że to uchwaliliśmy, to ten wniosek nam uzyskał aplikację pozytywną. I teraz jest dokładnie taka sama sytuacja. Taka sama sytuacja. Stąd to jest taki klucz, którym się kierowaliśmy. Kto ten program opracowywał i od kiedy zaczęło się opracowanie tego programu? Proszę Państwa, dane i także pewne pierwsze spotkania związane z tym programem, uzupełnianiem, były jeszcze za poprzedniej kadencji. Burmistrz Antrak rozpoczynał takie konsultacje w sprawie wytycznych, w sprawie pewnych założeń dotyczących tego programu. Myśmy czekali na ustawę, która w sposób bardziej taki szczegółowy i taki jasny określi pozostałe rzeczy z tym związane. I tak naprawdę prace u nas w sposób taki bardzo dynamiczny, intensywny ruszyły w miesiącach gdzieś tak w czerwcu zeszłego roku. Takie klasy wyszły. Jak Państwo widzą, tu jest bardzo wiele danych, takich danych, twardych danych, które pozyskaliśmy choćby z MGOPS-u, bo one też muszą być. Ten program był pisany przez firmę zewnętrzną, natomiast myśmy od samego początku przez wszystkie etapy tworzenia tego programu mieli intensywny udział w tym, jaki powstał dokument końcowy. Natomiast firma zewnętrzna robiła to na podstawie dokładnych wytycznych ustawy i wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. I tylko chcę Państwu powiedzieć, że są samorządy, które same wykonywały ten program i ten program nie ma pozytywnej opinii ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Myśmy zaufali firmie, która nam robiła poprzednie programy, składała nam wnioski poprzednie, no i ten wniosek uzyskał pozytywną akceptację, co nie jest powszechne. Tak, można to sprawdzić. Koszt był 20 tysięcy lepszy za opracowanie tego dokumentu. Pan radny Roman Grosiński zarzuca brak konsultacji, że niejako było to pod korcem robione. Proszę Państwa, no, myśmy do Państwa radnych wysłali ten program w początek stycznia, ponad miesiąc temu. I myślę, że mimo, że ten materiał jest obszerny dosyć, ale było wystarczająco dużo czasu, żeby swoje uwagi jeszcze w trakcie tego nanosić. Teraz mówienie o tym, że powinniśmy objąć jakieś być może inne obszary, no proszę mi wybaczyć. Dla nas celem nadrzędnym jest realizacja tych trzech inwestycji, o których mówiłem i nie będziemy się skupiać na niczym innym. Oczywiście pisaliśmy jeszcze możliwość tam innych elementów, ale to jest fakultatywne. Wtedy, kiedy być może jeszcze będzie ten program, jakby wszystkie pieniądze nie były wykorzystane, jeszcze raz wznowiony. Natomiast pierwszy, najważniejszy cel jest ten, o którym mówiłem i za chwilę tą prezentację Państwu pokażemy. Można już powoli to włączać. Pan też, Roman Grosiński, tutaj zgłasza taki postulat, że nie są ujęte wszystkie stowarzyszenia w tym rejestrze. To jest, ale nie są wszystkie stowarzyszenia ujęte w tym dokumencie, a tam jest, jak pan jest wyraźnie napisane, z między innymi stowarzyszenia, bo my, gmina rejestru stowarzyszeń nie prowadzi na terenie gminy Giełdź. To prowadzi starostwo. My, no, te stowarzyszenia dzisiaj są, one, których nie ma, powstają kolejne i nigdy nie jesteśmy w stanie wszystkich stowarzyszeń obecnych w Wieluniu uwzględnić. Jeżeli to jest, to myślę, że nic nie stoi na zasadzie, żeby to w ramach tej autoporadki dołożyć jeszcze stowarzyszenie chrześcijańskie porozumienie Wieluń. Tutaj nie widzę żadnych przeszkód, ale nas to też proszę nas zwolnić z takiej odpowiedzialności za wszystkie stowarzyszenia, które działają na terenie miasta, byśmy je po prostu znali, bo, no, bo też nie wszystko wiemy. Pan radny Psuja dziękuję za życzenia związane z realizacją tego projektu. Na pewno się przydadzą. Natomiast czy ten projekt, myślę, że po tej takiej skromnej prezentacji jeszcze możemy wrócić do tego.
Mam pytanie, czy do tego programu rewitalizacji tego projektu uchwały tutaj
są autopoprawki, tak.
Czyli będą autopoprawki.
Tak, będą. A to jeszcze po tej prezentacji jeszcze będziemy gotować i potem na koniec złożymy autopoprawki. No może pan chce.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Bardzo krótko tego staram się omówić ten projekt. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, to co prezentujemy to nie jest teraz program rewitalizacji. Jest to wniosek, to czego będzie dotyczył wniosek o dofinansowanie unijne. To jest obszar objęty jako wnioskiem, tak jak mówi pan burmistrz. Ulica Broniewskiego, targowisko Stara i Nowa Część oraz kąpielisko przy ulicy Broniewskiego. Ja wspomnę jeszcze tylko to, o czym mogliśmy powiedzieć, że rewitalizacja jest jakby takim kompleksowym działaniem na sytuację kryzysową, która występuje w trzech sferach, ogólnie mówiąc społecznej, gospodarczej i przestrzennej. I uważamy, że tutaj ten cały obszar dotykowany przez nas spełnia po prostu te warunki. Ogólnie mamy dość duży obszar, też zwiększamy tą kompleksowością swoje szanse przy aplikowaniu, czyli widzimy, że cały obszar, na którym będziemy oddziaływać, to jest ponad 4,5 hektara. Po kolei najpierw pokrótce omówimy ulicę Broniewskiego, czyli będzie tutaj rozbiórka, to jest oczywiste, później przebudowa połączona oczywiście z budową chodników, trawników i zawód autobusowy, bo chcemy też, żeby w przyszłości tutaj dni targowe, ta nowa komunikacja miejska, nad którą pracujemy, żeby również tutaj dowoziła w tych wtorek, piątek godzinach porannych ludzi ze skupisk ludności, ludzi starszych, ludzi, którzy nie mają samochodów, a być może nawet takich, którzy nie będą chcieli podróżować tym samochodem i wybiorą komunikację miejską. Czyli ogólny koszt tutaj tej modernizacji to mamy 1 246 000 niemalże tysięcy złotych. To wszystko, co będę przedstawiał, to są oczywiście wartości kosztorysowe, no bo inaczej nie możemy obecnie działać, natomiast na podstawie przetargu możemy się spodziewać, że będą to wartości niższe. Mamy taką nadzieję. Kolejny, czyli drugi etap, druga część składowa tego całego projektu, to jest nasze targowisko miejskie, które jak wiemy też wymaga uwagi, bo wpływy spadają, ludzi jest coraz mniej, czyli też tutaj chcemy zadziałać z korzyścią zarówno dla sprzedających, jak i dla mieszkańców, żeby poprawić po prostu warunki tutaj na tym targowisku. Inwestycje w części wschodniej, czy na tym starym targowisku, gdzie już tam od jakiegoś czasu ci kupcy zgłaszają nam tutaj różne problemy odnośnie wody stojącej, odnośnie płyt, odnośnie innych różnych braków. Największym kosztem będzie tutaj przebudowa nawierzchni za ponad 2 miliony złotych. Ogólnie całość to jest 2 miliony 857 tysięcy złotych tej inwestycji. Zadaszenie części tego nowego targowiska. Bo tu jeszcze wspomnę, że ta część wschodnia, ona też będzie pełniła funkcję parkingu dla tego nowego kompleksu basenu w dni, kiedy nie ma tam handlu. Tym niemniej nie robimy tutaj żadnej wielkiej rewolucji. Te wszystkie jakby aleje czy linie, na których ci kupcy tam prowadzą działalność, pozostają niezmienione, jak również dla nich miejsca zostaną niezmienne i oni sami nie wyrażą jakby innej chęci. Wracając tutaj do tej części, tutaj zamierzamy zadaszyć około 5000 metrów tego targowiska, żeby poprawić warunki przede wszystkim ze względu na warunki atmosferyczne, żeby nie miały tak wielkiego wpływu i być może docelowo spowoduje to, że handel tam po prostu w inne dni też będzie mógł być prowadzony. Jest też budynek, ten stary budynek po schronisku, który nie ma w ogóle mediów, nie ma żadnej sieci sanitarnych. Korzystając z tej okazji, jak mówiłem, działając kompleksowo, chcemy również wyremontować i zmodernizować ten budynek. To będzie koszt około miliona złotych. Kosztorysowo oczywiście. Czyli łącznie, jeżeli weźmiemy całe działania rewitalizacyjne, modernizacyjne związane z targowiskiem, dostajemy tutaj sumę około 5,5 miliona złotych. Oczywiście kosztorysowo, jeszcze raz przypomnę, jak to będzie, jeżeli to się okaże przy przetargu, jaka tutaj będzie realna kwota tej modernizacji. No i ostatnia część, najbardziej ciekawa tutaj dla wszystkich, czyli basenie kąpielowe. Tak jak mówiliśmy na początku, rewitalizacja musi dotyczyć sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Dlatego ten basen musi mieć, załóżmy, pewne funkcje, których ten poprzedni jakby projekt nie miał. I to jest ściśle powiązane z całym tym projektem, z programem rewitalizacji i również z tym projektem. Tutaj widzimy jakby tą część otwartą basenu i koszty z tym związane. Również tutaj jest, jak Państwo widzą, minimalizacja kosztów, czyli w obrębie tej niecki basenu sportowego zostają zachowane jej funkcje. Znaczy ja później też omówię, może teraz szybko koszty. Największe koszty oczywiście to będzie przebudowa basenu i plac zabaw, to jest ponad 5 milionów złotych. Ogólnie wszystkie działania, które tutaj są, to jest 7,5 miliona. Ja tylko zwrócę uwagę, że tutaj boiska, które też zaplanowali w tym miejscu, one pozwalają jakby korzystać z nich. Tutaj są miejsca parkingowe dla nich i tutaj dojazd. Czyli nie tylko wtedy, kiedy cały basen w miesiącach letnich, ten basen tutaj będzie otwarty, ale będzie do nich również możliwy dostęp w tych innych miesiącach, powiedzmy cieplejszych, które pozwalają na uprawianie tego sportu, a w których ta część zewnętrzna basenu nie będzie otwarta. Reasumując, część zewnętrzna niemal 7,5 miliona złotych. Największe koszty oczywiście całego tego projektu, bo to jest ponad 50%, to będzie ta część kryta, która tutaj mamy. Mamy tutaj rozbicie na roboty budowlane, roboty instalacyjne, co ile będzie kosztować. Kosztorysowa wartość inwestycji to jest ponad 22,5 miliona złotych. Czyli razem kompleks basenów, część otwarta i część kryta, kosztorysowo 30 milionów złotych. Jest to kwota brutto. Przypominam, że wszystkie kwoty, które podajemy tutaj, są kwotami brutto. Teraz takie króciutkie omówienie tego, co się znajdzie tutaj. Boiska do siatkówki, o których wspominałem. Tutaj gastronomia, która będzie zarówno wewnątrz, jak i miejsca na zewnątrz. Ten wodny plac zabaw to nie jest żadne zagłębienie, to jest normalnie na poziomie zero. Tutaj są różne atrakcje dla najmłodszych, typu, nie wiem, wodotryski i różne inne rzeczy. Brodzik dla dzieci z dwoma zjeżdżaniami, tutaj też zespół zjeżdżalni, czyli takie slajdy różnokolorowe plus jedna zjeżdżania. Miejsca rekreacyjne do wypoczynku, suchy plac zabaw i solary do podgrzewania wody. To jest też bardzo tania, bardzo prosta instalacja składająca się z takich rurek czarnych spożywa jakiegoś, które tam podgrzewają wodę. Nie są to żadne drogie rzeczy. Część wewnętrzna, czyli to, o czym wspominałem, że rewitalizacji bardzo ważne jest stworzenie nowych miejsc pracy i tutaj ta cała sfera gospodarcza, dlatego tutaj musieliśmy zmieścić pasaż handlowy, za to mamy punkty w projekcie, jak również gastronomia, jakieś gabinety masażu, czyli oprócz tych nowych miejsc pracy, też minimum 10, które powstaną na samym basenie, również rewitalizacja zakłada jakby aktywność gospodarczą. Mamy część sportową podzieloną na dwie części, czyli część stricte do pływania i tutaj jest taka demontowana jakby przegroda, która powoduje, że drugą połowę basenu z ruchomym dnem możemy tutaj zrobić inną temperaturę wody, możemy wstawić tutaj jakieś atrakcje, które dmuchane, które będą powodowały, że to jest część rekreacyjna. Wreszcie mogą to być jakieś zajęcia ruchowe dla seniorów czy dla najmłodszych. Tutaj jest typowa ta taniecka rekreacyjna z różnymi tutaj, to jest brodzik dla dzieci z atrakcjami, czyli bicze wodne, jakieś tam gejzery i tego typu rzeczy, też częścią małą do pływania. Zaplecze techniczne to wiadomo. Dość duże przebieranie i natryski. Tutaj mamy ratowników, czyli dobra widoczność jest na obydwie strony. O gabinetach do masażu wspominałem. Saunę, gastronomia, która tutaj będzie zarówno tą wewnętrzną część obsługiwać, jak i zewnętrzną. Sanitariaty dla części zewnętrznej, czyli dla tego, co omawiałem wcześniej. I też pokój jakby pomieszczenia ratowników dla części zewnętrznej. Elewacje, czyli no tutaj widzimy sobie po kolei elewację frontową. To jest elewacja zachodnia, elewacja wschodnia, widok od ulicy Bronińskiego i widok od basenu. Tutaj są częścią gastronomiczną. No i kilka wizualizacji, jak ten basen z tymi tutaj boiskami. Mamy nadzieję, że będzie wyglądał. Tutaj już całość projektu, czyli praca, część zakryta, część odkryta, wyremontowana ta część starego targowiska, plus zadaszenie na tej nowej części, czyli widzimy tutaj całą kompleksowość na tych 4,5 hektara, że faktycznie jest to spójne, przemyślane działanie. No i kończąc już tutaj ogólne koszty, cała jakby wartość kosztorysowa tego projektu, czyli ulica Bronińskiego 1 245 000 zł, targowisko 5,5 miliona, kompleks basenów 30 milionów i dokumentacja projektowa na wzory to jest 800 tysięcy, czyli łącznie wartość tego projektu brutto 37 836 030 zł i możliwość dofinansowania to jest 30 milionów złotych, czyli wkład gminy za cały ten projekt, jeżeli nam się ten projekt powiedzie, co nie będzie łatwe, ale zrobiliśmy, wydaje mi się, wszystko, żeby to się udało, to będzie około 7 milionów.
Dziękuję bardzo.
Państwo radni,
czy wniosek tych autopoprawek do tego programu rewitalizacji jest bardzo dużo? Państwo radni mają te poprawki, każdy otrzymał?
Tak.
To tutaj ewentualnie pan burmistrz potwierdził, że zgodnie jest tutaj z tym przedłożonymi autopoprawkami, które pan burmistrz podpisał. Proszę bardzo, zrobimy.
Jeszcze rozwijając właściwie pozostanie dotyczące tej prezentacji, proszę Państwa, w tym udziale własnym, który tutaj został wymieniony na kwotę 7 milionów złotych, jest również podatek VAT. I my od tej części basenowej, od tego co będzie inwestowane w sam basen, będziemy mogli część tego VAT-u odzyskać. Jaką część, no to tam wskaźniki określą, natomiast jeszcze jest szansa, że jakiś milion, czy któryś milion, to się mówi, tak kolokwialnie, uda nam się jeszcze od tego zaoszczędzić. Niemniej ten projekt jest rozłożony na 2 lata w systemie zaprojektuj i zbuduj. Czyli nie chcemy iść drogą, która była wyznaczona na przebudowę kinoteatru, tylko chcemy iść drogą kompleksową, że ogłaszamy przetarg na, według tej koncepcji, według tego programu funkcjonalno-użytkowego, na zaprojektowanie według tych wytycznych i na wybudowanie tegoż obiektu. Nie już mówiłem, że to jest inwestycja szacowana na 2 lata, na 2018-2019. I niejako wpisując się w głos pana przewodniczącego Radowskiego, chciałem do państwa rady zaapelować, żeby te autopoprawki, które tutaj zostały państwu przedłożone, plus jeszcze jak ktoś ma jakieś stowarzyszenie, które nie zostało uwzględnione, to również możemy teraz to jeszcze dopisać. Możemy to jeszcze dopisać, jeżeli tutaj taka potrzeba jest. Czyli jeszcze to powinien dopisać Chrześcijańskie Porozumienie Wielu jako stowarzyszenie, które nie było uwzględnione na liście, a które nie się znajdzie.
Ale jeszcze stowarzyszenie
Zielonego Krzyża, panie burmistrzu, tak. Proszę tutaj nie ironizować.
Dobrze. Jeżeli chodzi o zakres autopoprawki, to państwo radni mają miejsce na. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Cyr.
Panie przewodniczący, do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania, czy jest nowy, będzie projekt i będzie nowy pieniądze na to, czy to jest projekt pana Majtera, który przejść się z gminy i 7 lat temu, który był uczestniczący, no gmina znowu będzie musiała wnosić, jaki z tego tytułu koszty. Drugie moje pytanie jest, jest bardzo duże zainteresowanie na opłatowania gminy, i wiemy, że od godziny 15 do godziny 18-19 ciężko jest wejść na basen nasz miejski, tak? I w normalny sposób sobie pokrywać na jeden wolny torze. Są osoby, które to lubią, przychodzą na basen na 18 czy 17, próbują tam przepływać sobie między osobami. Czy ten nowy projekt, panie burmistrzu, zakłada, że tak jak widziałem, 2 tory do nauki pływania, to co pan mówił na Komisji Oświaty, czy ta część sportowa jest równie głęboka, tak jak u nas na basenie naszym krytym, czy to będzie, nie wiem, tylko 2 tory będą na nauki pływania, czy więcej? Tak? Bo zainteresowanie to na pływanie jest ogromne. Zresztą pan sam mówił na Komisji Oświaty, że nie powinien uczyć na tym basenie krytym pływać, bo nie jest dostosowany, prawda? Dlatego pytam, czy ten nowy projekt będzie jakby wspierał tą młodzież, będzie dostosowany do tego, żeby taką ilość dzieci, która chce się nauczyć pływać, mogła, że tak powiem, przerobić. Dziękuję.
Bardzo proszę ponownie pan radny Grzegorz Kulacki.
Niemniej jednak pozwolę sobie pewną obawę i nutę jakiegoś takiego niepokoju zasiać. Po pierwsze, jak pan burmistrz mówi, że jest tak, jak dokładnie jest tak, jak z sytuacją ze ścieżką rowerową, to to, to budzi pewne obawy, bo przypominam sobie, że ta ścieżka to chyba miała obejmować cały ciąg po byłej wąskotrówce, a ona obejmie tam ten ten odcinek, który jest gminy na terenie naszej gminy. No, to jest tak, panie burmistrzu, widzi pan, to jest mistrzostwo. Okazuje się, że swoich zapowiedzi pan nie realizuje do końca niestety. To miało wyglądać całkowicie inaczej, bo to były zawierane porozumienia z gminą Lok, z kolejnymi. I tutaj nie ukrywajmy, że było inaczej. Kolejna sprawa, jeśli już tak pięknie to wszystko wygląda, ja mam jeszcze pytanie, jaki będzie koszt utrzymania tego basenu, żeby to się nie stało tak jak no przywołuje pan tutaj w tej chwili i tak dalej. Owszem, jeśli chodzi o samą budowę czy projektowanie, kto później będzie zawiadywał tym basenem, na kogo spadną i jakie będą koszta utrzymywania tego basenu. Też bym chciał jeszcze w tej chwili wiedzieć, żebyśmy no państwo chyba widzicie, o jakiej potężnej inwestycji mówimy. Poza tym mówi pan burmistrz przed chwileczką dosłownie, powiedział pan, że basen jest rozpisany na, że jest to cykl dwuletni, natomiast strona 165 jasno wyjaśnia, że to będzie 3 lata, nie 2 lata, także nie wiem, czy się pan mija z prawdą, czy nie proszę wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Czesław.
No to perspektywa tego wszystkiego jest piękna, ale ja tutaj mam wątpliwości, jeżeli do tego okresu czasu realizacji, jeżeli my takie kino robiliśmy przez dwie kadencje, ja nie wiem, czy tutaj ciągle prawo jesteśmy w stanie wyrobić. To budzi moje wątpliwości.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie burmistrzu o tej odpowiedzi.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni goście. Pan radny Psuja, gdyby słuchał tego, co mówił pan Tomasz Dudek, to tam wszystko było powiedziane. Tam było powiedziane wyraźnie, że ze względu na kryteria, które i na punktację, która obowiązuje w tym programie, myśmy musieli tamten projekt po prostu zarzucić. I to mówimy z przykrością dużo. I to mówimy z dużą przykrością, że jeżeli byśmy wprowadzili tamten projekt, to nie mamy kompletnie żadnych szans, żeby pozyskać środki. I to trzeba powiedzieć tutaj wyraźnie. Mówił wyraźnie pan Tomasz Dudek, że po to, aby zwiększyć punktację, musi być wyszczególniony pasaż handlowy w części basenowej. I muszą być jeszcze inne funkcje tego, czego tamten projekt nie obejmował. No bo jak miałbym, skoro nie było znanych wytycznych, tak jak mamy teraz. Że trzeba po prostu słuchać tego, co było mówione. I druga rzecz, też gdyby pan słuchał tego, co było pokazane, to tam było wyraźnie mówione i pokazane, że jest ruchome dno. Czyli jeżeli na basenie do ciągłego pływania jest ruchome dno, to możemy to dno unieść na taką wysokość, żeby po prostu dla dzieci, które się uczą pływać, żeby był dłuższy odcinek do nauki na takiej samej głębokości. I to właśnie nam daje możliwości wszelakie, bo również mogą korzystać, gdzie jest to ruchome dno, seniorzy na fitness, prawda, w wodzie, który też nam daje możliwości takiej rehabilitacji. Natomiast no, to jest uważam bardzo elastyczne i takie, co to może na wiele sposobów być wykorzystywane i też to było mówione w tej prezentacji. Teraz przyznam szczerze, że już nie wiem, jak mam odpowiadać panu radnemu Kucharskiemu, ale w takim razie ja mówię bardzo spokojnie, ja jestem w ogóle niespokojnie spokojny człowiek. Natomiast jeżeli pan radny Kucharski zarzuca burmistrzowi Wielunia, że burmistrz Wielunia nie zrealizował swojej obietnicy i budowa ścieżki rowerowej obejmuje tylko i gminę Wieluń, to jeżeli, to ja tak, to ja przepraszam, że ja nie złożyłem wniosku w imieniu gminy Moksko i w imieniu gminy Praszka, żeby to gmina Wieluń poniosła koszty budowy tejże ścieżki rowerowej na terenie tychże gmin. No naprawdę, wydaje mi się, że po ponad 2 latach pełnienia funkcji radnego, wymagam już tego od radnego, podobnie jak radny, który jest wymaga od swoich uczniów pewnej wiedzy, aby ten radny miał również wiedzę i wiedział o tym, że burmistrz Wielunia nie może inwestować na terenie innej gminy. Jeżeli tego pan nie wie, to jeszcze raz publicznie mówię, że gmina Wieluń nie może inwestować pieniędzy w budżet mieszkańców gminy Wieluń na terenie gminy Moksko i na terenie gminy Praszka. Niech to do pana w końcu dotrze. I mówię to bardzo spokojnie, z pełną taką dozą cierpliwości, jak nauczyciel do ucznia, który nie bardzo pojmuje to co się do niego mówi.
Ale panie burmistrzu, doprecyzowanie, chyba, że gmina poza swoim terenem na posiadłości oczywiście. Na terenie innej gminy, to wtedy na swoich posiadłości nie
zaściera. To jest majątek gminy Wieluń.
To jest majątek gminy Wieluń.
Czy może poza terenem gminy, jeżeli ma posiadłości na terenie innej gminy?
To jest gmina Wieluń.
To jest
gminą Wieluń.
Proszę państwa, i znowu ja też mówiłem bardzo wyraźnie, mówiąc o realizacji tej inwestycji, że to jest za lata 2018-2019, bo nie mówimy o roku 2017, który to jest rok, który teoretycznie się ten projekt zaczyna od tego roku, ale w tym roku się niewiele wydarzy, bo zanim wniosek przejdzie przez wszystkie filtry decyzyjne w Urzędzie Marszałkowskim, zanim cokolwiek się wydarzy, to nam ten rok tam ginie. Ten rok, który jest wpisany teoretycznie jako rok inauguracji, bo składamy wniosek w tym roku, to w tym roku nie będzie żadnych efektów widocznych dla mieszkańców, a w roku 2018 już te efekty powinny być w jakimś tam zakresie widoczne. I cóż to mogę więcej powiedzieć, proszę państwa? No mogę powiedzieć tylko tyle, że nikt z nas nie podnieca się, mówiąc tak troszkę też nieładnie, tymi wizualizacjami. My wiemy, że to jest dopiero pewien etap, który zakończyliśmy w pewnej pracy. Teraz chcemy jeszcze wykonać kolejną pracę, aby ten wniosek uzyskał przyjętą akceptację w tych gremiach, które zajmują się tąże akceptacją. I to będzie dużo trudniejsze, ale też takie działania, które nie będą widoczne gołym okiem, a one muszą być podjęte przez nas wszystkich, abyśmy ten wniosek doprowadzili do skutecznego finału. Cóż mogę tutaj więcej powiedzieć, proszę państwa. Takiej szansy, jak mamy teraz, nie wiem, ani pan burmistrz Majchel, kiedy był i swoją funkcję pełnił, ani pan burmistrz Antczak, teraz jest na szansa, my chcemy ją wykorzystać. Czy wykorzystamy to tutaj, i nikt z nas takiej gwarancji nie da, ale po prostu dajemy sobie szansę, kupujemy ten los, zainwestowaliśmy w to czasu sporo, też pieniędzy również, natomiast no wiemy, że bez pewnych inwestycji, bez pewnego ryzyka no nic się nie dzieje. I teraz, jeżeli mogę apelować do radnych, to żeby również radni pomogli w sposób, wykorzystując swoje relacje, swoje kontakty na taką miękką, czy na takie miękkie przekonywanie odpowiednich gremiów w Urzędzie Warszawskim do tego, żeby ten wniosek spełniał wszystkie funkcje, znaczy wszystkie założenia ustawy regulacyjnej, wszystkie założenia programu, który jest uchwalony przez Urząd Marszałkowski. No i wierzymy, że ze względu na to, że on to spełnia, że uzyska pozytywną akceptację i oby tak się stało.
Dziękuję bardzo. Pan radny w jakiej kwestii?
W kwestii wypowiedzi pana burmistrza.
Rozumiem, że to pan Kukoczek by zabrał głos. Bardzo proszę. Proszę.
Panie burmistrzu, i wszyscy państwo radni, teraz jak gdyby mamy moment, kiedy powinniście mi zrozumieć, dlaczego wnosiłem na samym początku o to, by moje wypowiedzi pana burmistrza były w całości w protokole. To jeśli ja mówię, że pan burmistrz mówił o 2 latach, pan burmistrz mówi, że nie mówił o 2 latach. Jeśli pan burmistrz po raz kolejny mówi, że wtedy, kiedy zabieraliśmy program dotyczący rozwoju turystyki, że nie mówił o tym, iż zabieramy specjalnie po to, czy zawarliśmy umowy, porozumienia z gminami innymi na wspólny projekt ścieżki rowerowej, to się okazuje, że znowu ja coś przekręcam, ale niestety pan burmistrz nic nie przekręca, tak? Widzicie państwo, o czym ja chciałem, dlaczego prosiłem o to. Także panie burmistrzu, mam nadzieję, że nie będziemy się już tak mijać z prawdą. Oczywiście ja i cały klub Sport, Zdrowie i Edukacja życzymy powodzenia w realizacji tego wszystkiego i jak najbardziej jesteśmy za. Natomiast to, że zadajemy te pytania, to, że zwracamy na pewną rzecz, czy na pewne rzeczy uwagę, to powinno Pana, że tak powiem, dopingować, mobilizować w tej jeszcze doskonalszej pracy. Dziękuję.
Dziękuję. To był ostatni głos dyskusji. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 34 łamane przez 350 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji gminy Wieluń na lata 2016-2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo Radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Wielunia na piśmie? Proszę o podniesienie ręki. Piętnastu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. A zatem stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam to w tym porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 23 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą nr 30 łamane przez 302 przez 16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń. Wpłynęło do Rady Miejskiej wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W związku z tym wezwanie zwróciłem się do Burmistrza Wielunia o stanowisko do tego wezwania i oczywiście przedłożenie stosownej uchwały na Radę Miejską. Również osoba wzywająca Radę do usunięcia naruszenia prawa została powiadomiona o tym, że to wezwanie będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Jeżeli osoba wzywająca Radę do usunięcia naruszenia prawa jest na sali obrad, to oczywiście, jeżeli tylko pani będzie chciała zabrać głos, to oczywiście taką możliwość będzie pani miała. Na razie proszę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych pragnie zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały? Bardzo proszę, zgłasza się Pan Radny Czesław Korpal. Czy ktoś z Państwa będzie się zabrał głos? Nie ma. Czy osoba wzywająca będzie chciała zabrać głos, tak? Tak, dobrze, też Panią tutaj zapisuję. Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Czesława Korpala.
Sprawa jest znana już od ileś czasu i ja mam tutaj takie pytanie, że ta działka znajduje się pomiędzy dwoma wieśniami, gdzie się wybiera drzwi. Prawdopodobnie ten las, który włożał się, to wszystko wzięło, to musiało, bo jeszcze tam nie było wilgoci, że to wszystko obumarło. Co stoi na przeszkodzie, aby, tutaj właściciel tej działki chce wziąć, zrobić tego zwykłego żyrowy. Co stoi na przeszkodzie, żeby to wziąć i dać mu tą możliwość? Czy tam są jakieś zobowiązania, by nie żyć, jakieś inne, tego ja nie wiem.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się zabrać głos? nic nie zgłasza. Proszę o zabranie głosu osobę, która wezwała Radę Miejską do naruszenia prawa. Bardzo proszę o podejście do stołu obrad i zabranie głosu. Przed Pani wystąpieniem informuję, że Pani wezwanie i całe tam uzasadnienie Państwu radnym jest znane. Jeżeli są jakieś nowe okoliczności, które nie zostały zapisane wezwanie, to proszę tylko właśnie tych nowych rzeczy, okoliczności, które Pani by chciała dopowiedzieć. Bardzo proszę.
Ja się chciałam tutaj co dalej.
No co dalej?
Tam są dwie dziury. Z jednej strony przepraszam, powiedz, tutaj co powinni już byli na głos, czyli widzieli co tam jest. Ja się pytam, dlaczego gmina wcześniej nic nie robiła? Dlaczego pan uzgodnił koncesję? Dlaczego to zaistniało? Dlaczego to zaistniało? Skoro mogło być zupełnie inaczej. Żeby przedsiębiorca przychodził do człowieka i mu groził, czy to jest możliwe?
Wiem. Chyba tak wiem. Ponoć w wielu jest taka zasada, że kto nie zna osób z państwa grona, czy z grona powiatu, ten po prostu jest nikim. No ale tak jest. Tak jest. Taka jest zasada. Taka panuje zasada. W naszej gminie. I się pytam, dlaczego nikt nie pomyślał. Pisałam do marszałka, do Ordeosia, wszędzie. Dlaczego nikt nie pomyślał wcześniej? 50 metrów piasku, co ja mam tam sadzić? Dokonowaliście Państwo las. Zapraszam do lasu na grzyby.
Ja nie wystąpiłam na porę.
Mam chorą matkę, miałam chorego ojca. Co ja mam z tym zrobić?
Czy Pani ma jeszcze jakieś inne pytania?
Nie, ja się chciałam, co ja mam z tym zrobić.
Dobrze, to, no, to tutaj, jeżeli to wszystko, co Pani chciała powiedzieć dodatkowo, to dziękuję za tę ewentualnie odpowiedź Pani będzie udzielona. Bardzo dziękuję. Zgłasza się do dyskusji Pani Radna Konrada Freus. Czy ktoś z Państwa chce ze mną głos? Lista mówców zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu Panią Radną Konradę Freus.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowna Pani. Słysząc tutaj takie uwagi, brzmiata mi groźby od strony przedsiębiorcy, to uważam, że powinna Pani to zgłosić do odpowiedniej instytucji. Jest nią Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ale nie jesteśmy w Wieluniu. Nie jesteśmy w stanie tutaj stwierdzić, że Pani Jarek, może to nie nam jest tego oceniać. Tylko jest zapewniał Komenda Policji. Dziękuję.
Zaraz udzielę głosu Panu Burmistrzowi czy Panu Naczelnikowi. Natomiast ja ze swojej strony chcę Pani powiedzieć, że stwierdzenie, że mieszkańcy naszej gminy Wieluń, którzy nie mają jakichś bliższych kontaktów z członkami Rady, są nikim dla Rady, jest to stwierdzenie nieuzasadnione i powiem, że bardzo, bardzo nie na miejscu. Przykro mi, że mieszkanka tak to jednoznacznie stwierdza. Ja rozumiem, że Pani konkretna sytuacja Pani, tak, jest w jakiś sposób skomplikowana, czy Pani po prostu no, czuje się w jakiś sposób pokrzywdzona. Natomiast stwierdzenie i tutaj takie oskarżanie radnych, że tutaj są jakieś kontakty z niektórymi mieszkańcami, którzy pozostali w ogóle są nikim dla Rady, jest nieuzasadnione i uważam, że bardzo, bardzo nie na miejscu. Proszę o zabranie głosu Pana Naczelnika Michała Janika.
Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Chodzi o te tereny kopalni i działkę tutaj pani pomiędzy tymi kopalniami i możliwość sporządzenia planu zagospodarowania dla pani działki. Na ten moment nie ma w ustawie prawo geologiczne obowiązku takiego, że gmina powinna sporządzić plan zagospodarowania dla terenów górniczych. Takie zapisy były w ustawie, która przestała już obowiązywać. W nowej ustawie tego zapisu już nie ma. Także nie wynika z niej ten obowiązek. Pani działka w poprzedniej zmianie studium została przewidziana też jako teren leśny, co w postępowaniu sądowym zostało zmienione i teren został przywrócony do terenu rolnego, ale nie jest terenem górniczym. Jeśli chodzi o działania gminy tutaj związane z kopalniami, to gmina nie wydaje koncesji na kopalnie. Jedynie co do obowiązku gminy należy wydanie decyzji środowiskowej, którą gmina też nie którą gmina wydaje, ale wydaje po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako Inspektoratu Ochrony Środowiska. I drugim takim elementem, gdzie gmina uczestniczy przy tej koncesji, to jest zaopiniowanie pod względem zgodności z zapisami studium bądź planu zagospodarowania przestrzennego. Także jeśli nie ma zakazów, które wynikałyby z naszego studium bądź planu, to my też nie mamy podstaw do tego, żeby negatywnie zaopiniować projekt takiej koncesji. Także tutaj ze strony gminy, no to takie obowiązki są, gmina się z nich wywiązywała. Właściciel terenu występował z takim wnioskiem też nie do gminy na kopalni, tylko do właściwych organów. Właśnie w tym wezwaniu, na które się pani, które pani tutaj złożyła do Rady Miejskiej, powoływała się właśnie pani na przepisy, które już przestały obowiązywać, z których właśnie wynikało to, że gmina dla terenów górniczych taki plan musi sporządzać. W tej chwili tereny te są wyznaczone jedynie w studium, natomiast gmina obowiązku sporządzania planu dla nich nie ma.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ponownie pana Czesława Kopala.
Wobec tego jest nasuwa się kolejny pytanie. Żeby dokładnie ten panu poinformować, co ma zrobić, jak ma zrobić, to po prostu my też nie możemy w każdej sytuacji decydować, jeśli coś nie jest zgodne z prawem. I ja bym prosił o tej wiedzieć konkretnej odpowiedzi, jak ma pokierować dalej uchwał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Dyskusja zostaje zamknięta. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 34/351/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 roku. W sprawie uznania za niezasadne wezwanie pani Grażyny Bator do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą nr 30/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 w związku z artykułem 101 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo Radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podjęcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć. 10 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 10 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw. 5 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządkowy. Nie, że zostanie pani oczywiście tutaj poinformowana.
Chcę coś powiedzieć względem obrażenia się pani radnej. Panie radny, ja pani powiem tak. Wie pani, kim jest pan Kowal, prawda? Wie pani, że pan Kowal jest, tak?
Proszę pani, powiem tak, może pani.
Pan Kowal Józef jest bierze udział w Komisji Finansów Publicznych Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jest przewodniczącym tej komisji. Kim pan Józef Kowal jest prywatnie? Pan Józef Kowal prywatnie jest, tak dozwójkiem, wujkiem pani Warszawskiej, od której panowie cykuły wykupili.
Pani, proszę pani. Przerywam pani tutaj głos. Jeżeli pani chce porozmawiać z panią radną, to proszę poza salą obrad.
Natomiast
jeżeli pani temat, bardzo dziękuję. Przechodzimy do rozpatrzenia.
Przechodzimy do.
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Otrzyma pan. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 24 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie podstrefy wielkopolskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ten punkt porządku obrad został wprowadzony do porządku dzisiejszej sesji załącznikową Rady. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem państwo radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 34 łamane przez 352 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie podstrefy Wieluń w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 2, artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pewnie tak z uchwały. Państwo radni mają przechodzimy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, głosowało za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 11 radnych głosowało za. Nikt nie był przeciwny. 4 radnych wstrzymało się od głosu. A zatem stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 25 porządku. To jest przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wieluń na lata 2016-2020 za 2016 rok. Sprawozdanie zostało przygotowane i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nie ma. A zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pan i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania działalności zespołu interdyscyplinarnego? Proszę o podniesienie ręki. 15 radnych głosowało za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 26. To jest przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Wieluń w roku 2016. Informacja została przygotowana i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Nikt się nie zgłasza, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego? Proszę o podniesienie ręki. 14 radnych głosowało za przyjęciem. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wziął udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania, a zatem i sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 27 porządku. To jest informacja o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w gminie Wieluń. Informacja została przygotowana i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację przyjęła. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nikt nie zgłasza, a zatem informuję, że Rada Miejska informację przyjęła. Do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 28 porządku. To jest informacja o osiągnięciach placówek kultury za rok 2016. Dla których organem prowadzącym lub organizatorem jest gmina Wieluń. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Czy ktoś pragnie zabrać głos w dyskusji nad podłożonym materiałem? Nie widzę. Wobec powyższego, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że przedłożona informacja została przez Radę Miejską przyjęta do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nikt nie zgłasza, a zatem informuję, że Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 29 porządku. To jest informacja dotycząca wydatków na promocję gminy Wieluń, kosztów imprez i uroczystości w 2016 roku. Informacja została przygotowana i przedłożona Wysokiej Radzie. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad przedłożoną informacją? Bardzo proszę, Pan Radny Czesław. Proszę o zabranie głosu.
Ja mam
uwagę,
że pomoc
to
wszystko
zostało
przygotowane i uważam, że sport zawodowy powinien być sponsorowany przez sponsory, tak? Sponsorowały światarza, a tutaj my dajemy na sport zawodowy 4 miliona złotych, 10-10. Ja uważam, że te pieniądze, gdyby poszły tam, gdzie jest sport amatorski, nie da się wyrazić, ale po prostu mi się wydaje tutaj, że tu jest.
Dziękuję bardzo. Jest to informacja za 2016 rok, to co było już. Jeżeli nie, bardzo proszę Pani Radna jeszcze Pana Okracza.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałam poinformować tutaj Pana Radnego Kotwala, to, że taka kwota idzie na sport, na wszystkie kluby, to chciałabym Pana też poinformować, że większość tych pieniędzy wraca do gminy z uwagi na to, że kluby opłacają za obiekty. Mało tego, i proszę Pana, to są grupy młodzieżowe, to nie są jakieś zawodowe, tylko to jest promocja poprzez sport dla dzieci i młodzieży. I dla nas to powinniśmy być dumni, że mamy młodzież, która chce uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych przez miejskie kluby, a uważam i jeszcze raz to głośno powtórzę, że promocja poprzez sport jest mało przeznaczanych pieniędzy, bo tak większość rodziców, gdyby nie uczestniczyła w kosztach, to by nie miało miejsca i racji bytu przez młodzież, Panie Radny.
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze raz zapytam w tym temacie. Dokładnie określenie. Czy to jest na sport młodzieżowy, czy na zawodowy?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kwota 246 tysięcy złotych, o której mówi Pan Radny Czesławski. Oprócz korpa jest to kwota, która została przekazana w ramach promocji poprzez sport na rzecz klubu MKS Wielu i to są piłkarze leczni, którzy przypominają na szczeblu pierwszej ligi. Można przyjść na mecze i było to za cały ubiegły rok za rundę tą wiosenną i rundę jesienną. Taka to była kwota, która była przekazana na rzecz MKS-u.
No
zgadza
Pan. Sport zawodowy, no pierwszej ligi.
Proszę Państwa, to jest też taka, sytuacja.
Bardzo proszę, Pan Burmistrz,
no bo ja może już nie będę tego komentował. Każdy ma prawo.
Dziękuję bardzo. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że informacja dotycząca wydatków na promocję gminy Wielu, kosztów imprez uroczystości w 2016 roku została przyjęta przez Radę Miejską w Wielonoszu. Czy to jest Wasza sprzeciw? Nie. A zatem informuję, że informacja przez Radę Miejską została przyjęta. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 30. To jest przyjęcie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w gminie Wiel na rok 2017. Kalendarz został przygotowany, przedłożony Wysokiej Radzie i jest to kalendarz działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowany wyłącznie przez Urząd Miejski w Wielu, tak? Przez Urząd Miejski. Przez jednostki podległe gminie w Wielu. Dobrze. Otwieram dyskusję. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Zgłasza się Pan Radny Jan Pięknik. Bardzo proszę.
Nie przejdziemy dwa, ale muszę powiedzieć na ten temat, bo mojego odczucia jak jest. Jest przebogaty kalendarz dotyczący właśnie i kultury, i sportu. I stąd też wniosek jest mój taki. Jak kiedyś się usłyszy, że jest ludno w tym mieście, nie ma możliwości się ludzi. Jest możliwość korzystania z różnych rodzajów imprez i sportowych, i kulturalnych. Mamy te placówki, które tu jeszcze są jeszcze. Państwo, muszę powiedzieć, że tam przebogaty program. I stąd dziękujemy bardzo, że mamy takich dobrych menedżerów.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w gminie Wielu na 2017. Proszę Pan się 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 radnych głosowało za przyjęciem kalendarza. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za. A zatem stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła kalendarz działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w gminie Wielu na rok 2017. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 31. To jest przyjęcie kalendarza imprez sportowych na rok 2017 realizowany w gminie Wielu i to też to kalendarz realizowany przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne gminy Wielu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem kalendarza imprez sportowych na 2017 rok? Proszę Pana Radnych. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 radnych głosowało za przyjęciem kalendarza. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za przyjęciem kalendarza imprez sportowych na rok 2017, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska kalendarz przyjął. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 32 w porządku. To jest przyjęcie sprawozdań Komisji Stałej Rady Miejskiej za 2016 rok. Komisje Stałe Rady Miejskiej przedłożyły sprawozdania z działalności w roku 2016. Zostały one przedłożone Wysokiej Radzie. Czy do przedłożonych sprawozdań komisji są jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę. Nie widzę, nikt nie zgłasza żadnych uwag, żadnych pytań do sprawozdań, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdań Komisji Stałej Rady Miejskiej za 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. 14 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdań Komisji Stałej, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdania z działalności Komisji Stałej Rady Miejskiej za 2016 rok przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 33 porządku, to jest przyjęcie sprawozdania Komisji Doraźnej do spraw geotermii. Komisja doraźna została powołana w ubiegłym roku przez Radę Miejską. Zgodnie z uchwałą, która na bazie, na podstawie której została komisja doraźna powołana, komisja również przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności i zostało ono przygotowane, sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Czy ktoś z panów radnych ma jakieś pytania lub uwagi do przedłożonego sprawozdania? Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Janczyk. Proszę bardzo.
Przedstawiłem to sprawozdanie. 7 posiedzeń komisja odbyła. Powiedziało tak, że w większości to wszystko w Wrocławiu, w otoczeniu naukowców, które brało również udział z pan burmistrz. Jedno posiedzenie odbyło się w Warszawie. I wystąpienie pana burmistrza między innymi jest tak. W pewnych uzasadnieniach, że jednak możliwość istnieje taka, że można to uruchomić tą działalność, jest między innymi, że mamy RIPOK. I rzeczywiście, że ten RIPOK muszę zawierzony, odczytałem, że jest. Że jest. Poza tym bardzo obiecujące były te wszystkie zdania naukowców i nawet przedstawicieli doradców, rządzie, że środki otrzymamy na realizację tego zadania, znaczy to, że to będzie sfinansowane właśnie przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo i proszę na to jakoś
wychodzić. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś ważne pytania do sprawozdania? Nie ma. A zatem przechodzimy do bardzo proszę. Proszę pan mówić.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Szanowni Radni. Ja ze swojej strony chciałbym przede wszystkim podziękować członkom komisji, dlatego że zespół wspólny, jak podejmował decyzję, zawsze jest tak, że jeżeli kilka osób działa w dobrej wierze i w zgodzie, to naprawdę są w stanie zrobić dobre rzeczy. Oczywiście nie ukrywam, że wszystko szło zgodnie z tym, co żeśmy chcieli. Były też sytuacje, no, czasami dla mnie na przykład przykre. Jedną z takich niedobrych spraw, która była, to było to, że na tydzień przed zaproszeniem, przed sesją tą nadzwyczajną jeszcze nie mieliśmy zaproszeń, ale dzięki Bogu wszystko poszło dobrze. Ja bardzo serdecznie chciałbym powiedzieć burmistrzowi, że zmienił swoje spojrzenie na pieniądze. Bo to jest tak, że niestety potężni gracze na rynku światowym grają znacznymi kartami. To nie jest tak, że pieniądze są niczyje. I te potężne gospodarcze, które jak gdyby no, pilnują się rynku i wiedzą, na czym polega działanie w pracach pieniądza, niestety nie dopuszczają. A jeśli dopuszczają, to na zasadach takiej właśnie Unii Europejskiej, czyli znaleźli chłopca do bicia, albo zawsze się określiłem, do dojenia. No i mamy taką Polskę w tej chwili. Także ja się dziękujemy dla sesji strony i sądzę, że komisja też dziękuję burmistrzowi za działanie, które zostało podjęte, bo to naprawdę my swoją uchwałę, żebyśmy podjęli. Wszelkie działania, żeśmy zdecydowali na burmistrza,
i burmistrz płacicie mocno gminy, bo to jest kwestia burmistrza. Co, jakie korzyści może odnieść właśnie gmina, no miasto i gmina z tytułu, że burmistrz zaczął jakby pracować nad tym kierunkiem. Czyli zrezygnowaliśmy z udziałem tej firmy, którą podpoczątkowo, natomiast tutaj pójście w kierunku naszych własnych funduszy i inwestycji są podejmowane
za świętą
dla środowiska, czy ministerstwa. No, ja myślę, że będą się to bardzo powiedzieć, bo to o tym, to ja będę mówił, bo to jest oczywiście pan burmistrz, że musicie taki czas. To mam powiedzieć wszystko.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Panie Panów Radnych jest za przyjęciem sprawozdania Komisji do Radnych w sprawie terminu, proszę o podniesienie ręki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 13 radnych. Głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęcie, nikt nie był przeciw. Sprawozdania, nikt nie był przeciwny, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 34. W porządku, to jest informacja o burmistrza zielonych podejmowanych inwestycjami, w tym z wykonania przez niego uchwał Rady, pytania, wolne wnioski. Bardzo proszę, otwieram ten punkt. Kto pragnie zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo. Zgłasza się pani radna Janina Zapłotna, pan radny Jan Kępiński, pan radny Marian Koszmarek, pan radny Mieczysław Majker, pani radna Honorata Grzelak, pan radny Grzegorz Kucharski, pan radny Wojciech Psuja, pan radny Roman Brusiński. Więcej głosów dyskusji nie ma. Zadanie głosu proszę panią radną Janinę Zapłotną.
Na zadanie przebudowa istniejącego wojska przy ulicy Kolektywnej. Dalej 926, kultura fizyczna i sport. Mamy, przekazana jest informacja, przebudowa wojska piłkarskiego przy ulicy Kolektywnej Wielu. Znaczy nie ma kolegę, dlatego to jest pojadą w dwóch różnych działań. I następne pytanie, czy są zamontowane krzesła?
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Mariana Kaczmarka.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, Śląska 13, czy już doprowadzono do podziału tej nieruchomości, żeby wyodrębnić tą, która jest ewentualnie do sprzedania w sferze użytki? Czy to się zadzieje? I Królewska 1 mnie interesuje. Pierwszy przetarg się nie odbył z uwagi na brak chętnego. Taką słyszałem opinię, że będzie ogłoszony drugi przetarg. I o ile drugi przetarg trudnie wyłoni kogoś do tego lokalu, jaką pan ma propozycję co do dalszego jego zagospodarowania? Przypomnę, że od września ubiegłego roku ponosimy koszty utrzymywania już tego lokalu.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majtera.
Panie burmistrzu, mam pytanie, czy pan się orientuje, co inwestor, właściciel działki numer 4 przez 9 przy ulicy Fabrycznej ma zamiar zbudować, zrealizować projekt w tym miejscu? To jest ta działka, którą sprzedaliśmy ostatnio. 4 przez 9 przy Fabrycznej, ponieważ na pewno tutaj pani radna jest bardziej zorientowana, ale ja miałem właśnie zapytania ze strony mieszkańca, który jest pełen obaw, że firma Eko Region chce tam zrobić składowisko no, tych odpadów, które no, będzie złodziła tam z różnych części i jest takie zaniepokojenie, a nawet wręcz strach. I następne pytanie. Kiedy powstanie program rozwoju bazy sportowej na lata 2016-2020? O tym jako już Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zgłaszamy w formie wniosku chyba dwukrotnie, prosząc pana burmistrza, no, żeby to się już stało. Nie wiem, dlaczego Komisja Oświaty i Sportu tego również jakby nie pilnuje. Obawiam się, że znów będzie taka potrzeba nagła, że taki program czemuś ma, będzie musiał służyć, prawda? I będziemy go robić, przyjmować w trybie takim natychmiastowym. Bardzo bym prosił. Obiecane było, pamiętam, do końca 2016 roku.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Grzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, no chciałam zrobić tutaj już państwo, co mnie kiedyś pytania, jak już potrzydzili mnie, to już dostanę odpowiedzi, ale nie odkrywam, że też mnie troszeczkę ta kwota 1 227 642,4 grosze na przebudowę remizy w Dąbrowie. Przejeżdżając tam, jak wiedziałam, że ma ten budynek, warto było zbudować go jako nowy, no bo uważam, że no, żeby to się nie okazało, że te koszty remontu tej remizy będziemy o to wnioskować, że będziemy musieli jakieś tam dodatkowe koszty ponieść, żeby są po prostu nie była skinny. Uważam, że to jest bardzo duży na przeprowadzenie remontu i chciałabym wiedzieć, jaki to jest ten remont wypadnie.
To jest rozbudowa.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę radnego Grzegorza Kucharskiego.
Po raz kolejny przychodzi mi panu przewodniczącemu podziękować. Do kwestii nie odniosę się już do pytania pana radnego Majchera, ponieważ ja już o to kiedyś pytałem o firmę Ekoregion, o ten plac, co będzie tam robione. Proszę więc zajrzeć do protokołu. Wtedy się pan dowie, to była odpowiedź pana burmistrza. A ja do pana burmistrza teraz z pytaniem. Otóż na pismo z Urzędu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dnia 2 stycznia, które było zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w dniu 9 grudnia 2016 roku, a więc przypomnę, że to były uchwały, które dotyczyły i studium i planu zagospodarowania przestrzennego, tych, o które tak do których tak emocjonalnie podchodziliśmy. Wojewoda poprosił o dosłanie protokołu z 30 sesji w zakresie uchwalenia zmiany studium. Z 30 sesji. W odpowiedzi na to pismem GPR 6723.2.217 pan burmistrz wojewodzie przesłał zgodnie z prośbą protokół, zgodnie z załącznikiem 4, protokół z 30 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016. Przypominam, że był to protokół, który przyjęliśmy dzisiaj. Dlatego troszkę jest mi przykro, że państwo radni tą moją prośbę o to, żeby wszystkie informacje, które ja i moje wypowiedzi były cytowane w całości w protokole pana burmistrza w stosunku do mnie. No jest mi trochę przykro, ale to już na sprawa. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Wojciecha Przyjęła.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, ja mam troszkę więcej spraw. Mam pytanie. Kto obsługuje odświeżanie miasta Wielunia? Po prostu w tym roku był to kataklizm. Styczeń to była fala wypadków na chodnikach w Wieluniu. Niestety nie można było bezpiecznie poruszać się po naszym mieście. Chodniki nieodświeżone, drogi nieodświeżone, niektóre dopiero obtajały przed tygodniem. Fatalny stan chodników i dróg w naszym mieście, szczególnie dróg miejskich. Fatalny. Druga rzecz, jaką chciałem zapytać panu burmistrzu, z czego wynika podniesienie cen na basenie, w tym dla osób niepełnosprawnych. tym osób niepełnosprawnych. Kiedyś już wnioskowaliśmy do Pana o to, żeby znieść w ogóle opłatę o osób niepełnosprawnych za korzystanie z basenu, a my z dniem 2 stycznia boom wszystkim ceny w górę, nie wiem z jakim przyczyny, nie wiem czy standard się zwiększy tego basenu jest niesamowity. No ale to jest już odpowiedź po Pana stronie. Trzecie moje pytanie. Czy kiedy zamierza opuścić nasze miasto w tym Maszdawa? Bo z tego co wiemy, to Pan, że tak powiem, obiecał nam, czy też poinformował nas o tym, że firma Szrabek ma wykonać, też nie tyle wykonać, co dać nam masę na wykonanie parkingu między przedszkolem a basenem, który także jest w opłakanym stanie, jeśli chodzi o silnego parkingu. No już teraz powolutko kraja. Czy firma Szrabek dalej zobowiązuje się do tego, że ona podaruje nam ten, że tak powiem, masę? Czy po prostu ona zdąży wyprowadzić się z Wielunia, zanim będzie to zrobione? Czwarte pytanie. Moje kino. Kiedy będzie otwarcie kina? Z tego co wiem, usłyszałem od Pana Przewodniczącego wypowiedź z radia. No będzie to wiosną oddane, ale wiosna kończy się w czerwcu. Czy to będzie początek wiosny, koniec wiosny, czy też wiosną ogólnie rzecz biorąc? Którego roku? Pytanie moje następne jest odnośnie studzienek na ulicy Roosevelta u pana Brysia. Czy ta sprawa została już załatwiona, bo naprawdę mieszkańcom to utrudnia życie. Następne pytanie. Jakie wykonał Pan działania w celu zatrzymania nas firmy Nowe? Wiemy, że wychodzi z miasta firma, która dawała zatrudnienie 200 osobom.
107.
Proszę?
107.
107 osobom, dobrze, skoro Pan poprawia. Może za czasów świetności było to blisko 200. 200 osób. Czy jakie wykonał Pan działania, co żeby zatrzymać? Bardzo widać, że Pan stara się pomóc inwestorom, obywatelnikom. Czy wykonał Pan jakieś działania, żeby został? Co z betoniarnią? Co z betoniarnią przy ulicy Sieradzkiej 56 na niektórych działkach, właśnie przy ulicy Głowackiego, która ma, nie wiem, czy temat powraca jak bumerang. Temat powraca jak bumerang. Przypomnę tylko, że lokalizacja tej betoniarni, tak jak widzimy na tych działkach, to jest raptem 300 metrów od ulicy Ochrony, Mikrosny Pasza, a 500 metrów. Poruszaliśmy się ten temat na sesji, więc na komisji, przepraszam, więc jeżeli temat jest nieaktualny, to absolutnie nie mam tego co wyczerpać.
Odpowiedź na maila. Na maila pan
wyczerpał. Dobrze. Następna sprawa. Mówi Państwo, dzwonią do nas mieszkańcy, remontujemy chodnik przy szpitalu, prawda? Jeżeli już pomagamy powiatowi, czy Panie Burmistrzu, nie zasadne by było, gdybyśmy my jako Rada Miejska w Wieluniu wspomogli wyremontowanie najprostszej toalety przy wejściu do szpitala po lewej stronie w szpitalu. No, fatalny stan jest w ogóle niektórych pomieszczeń szpitalu, ale myślę, że tutaj to miejsce, gdzie to jest ogólnodostępne dla wszystkich, nie tylko dla osób, które są chore pacjentów, ale czy my moglibyśmy coś takiego w porozumieniu z powiatem zrobić? To nie służy tylko, że tak powiem, mieszkańcom, ale to służy na każdemu. I odpowiem tutaj, odpowiem może Panie Burmistrzu, że my jako Klub Radny Miejski Sportu i Edukacja już złożyliśmy wniosek do zaopiniowania przez Miejską Radę Seniorów, aby właśnie w pomieszczeniach po byłym Bonifie zrobić centrum seniora z Wielunia, takie miejsce, gdzie mogliby się spotkać. Taki wniosek zresztą złożymy do Urzędu Miejskiego. I trzecia rzecz na temat rozwoju bazy sportowej w Wieluniu, tak akurat siedzimy po przekonaniu z Panem Majkiem. No nie chyba, że 3 razy już składaliśmy wniosek o to, żeby nam przedstawiono taką, na Komisji Oświaty, żeby przedstawiono nam taki projekt, czy też zorganizowany projekt rozwój bazy sportowej Wielunia. No niestety my też nie dostaliśmy odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę Pana Radnego Romana Brzesińskiego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, taka moja może najlepsza uwaga. To, co słyszałem dzisiaj od Pana Dr. Palas,
z tego, co pracowałem nad chociażby pracy zespołowych, kontrolując kino Syrena, to słysząc panią doktor Palas, wydawało mi się, że to się ręce. Nie po to przyjmujemy studium, nie po to robi się studium zagospodarowania przestrzennego, żebyśmy później sobie dowodnie zmieniali to planem zagospodarowania przestrzennego. To jest po prostu niedopuszczalne. No i niestety, a takie się słyszeli o pani Pana, co możemy sobie robić, co chcemy. Nie po to pracujemy zarabiamy pieniądze, pracujemy studium zagospodarowania przestrzennego, żebyśmy sobie byli dowodnie zmieniali. To jest szok. To, co słyszałem o pani Pana, ja mówię, to są dla mnie herezy. No ale... Była to nasza taka sytuacja, że nie chcieliśmy zmienić oczywiście na jakiś inny poziom, nie wiem, nic nie było. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, taka bardziej przyziemna. Jakieś 6 lat temu, ja dokładnie nie pamiętam kiedy, było Ludowy Zespół Sportowy, który otrzymał takie montowane, skręcane z trzech segmentów, takie przyczepy, jak gdyby wielkie gruntowe, ale to miało służyć za szatni dla tych młodych ludzi, którzy tam zajmują się sportem, którzy grają w piłkę. Co się stało? Oczywiście ktoś to nadzorował. Wiadomo, no, wydaliśmy pieniądze i to są już małe. Ktoś to nadzorował. I te trzy segmenty zostały sprowadzone w ten sposób, razem ze sobą. Nie wiem jak jest góra, bo nie wyszedłem na górę, jak jest zabezpieczenie przed deszczem, ale zostało to wszystko ustawione na ziemi, bez żadnej podbudowy. Co się dzieje w takim wypadku? Wiadomo, tam podłoga była zrobiona w tych segmentach z paścierzy, z takiej grubej płyty paścierzowej, która jest. Oczywiście taka płyta, jak leży tuż na ziemi, bez możliwości regulacji, oczywiście od razu dwie gminy, to wszystko. I to właśnie obiekt jest kilka lat. Wydawało się, że powinien zużyć, najmniej kilka lat siła. A w tej chwili tam po prostu nie można wejść, bo te podwoły się pozarywały. I właśnie zastanawiam się, jak można w ten sposób nie dopilnować inwestowania naszych pieniędzy do naszego budżetu. I w związku z tym mam prośbę do ministra, co zrobić na takim wypadku. Ja sądzę, że musiałby to się zobaczyć. I ja sądzę, że trzeba zdecydować, żeby to w miarę możliwości jak najtańszym kosztem po prostu wyremontować. Wtedy dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania. Bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Co z komunikacją miejską od 1 marca?
Dziękuję bardzo. Zacznę udzielę głosu panu burmistrzowi, który będzie powiedzieć, chcę tylko odpowiedzieć, ponieważ pan radny Wojciech Suja tutaj przytoczył mój wywiad w radiu odnośnie kina, to jak pan wtedy wyraźnie powiedziałem, że istnieje szansa, że być może już wiosną, raczej w drugiej części, pod koniec wiosny, zasiądziemy w tym kinie, ale to będzie zależało przede wszystkim od tego, jak nam pójdą odbiory tego obiektu, ale jest rzeczywiście szansa, że w kwietniu, w maju będziemy mogli zasiąść. To będzie zależało jeszcze od tego, czy nadzór budowlany i inne instytucje sprawnie nam odbiorą. Proszę Państwa, ponieważ ja muszę opuścić salę obrad, za chwilę pan burmistrz udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, które zostały zadane. Tym samym przekazuję dalsze prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu panu Franciszkowi Dydynie. Został tylko punkt komunikaty i zakończenie.
Także panie przewodniczący,
bardzo proszę rozwanie głos pana burmistrza i przekazuję prowadzenie dalszej sesji
panu kolejności zadawanych pytań
wiceprzewodniczącemu.
Jak słusznie zauważyła pani radna Janina Kochłodna, boisko na osiedlu ogólna zostało opisane w dwóch działach i omyłkowo musi być wykreślone z działu 921, a tu pozostaje w działu 926. Także dziękuję pani radnej za zachowanie rewolucyjnej spójności, bo to jest też ważne. Tak chcieliby, tak tego wojska chcemy, że jest dwóch miejsca mieszane, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Proszę Państwa, drugie pytanie, czy są zamontowane krzesła w kinie? Krzesła w kinie są jeszcze nie zamontowane, znaczy jest zawarta umowa na montaż tych krzeseł. Wykonawca ma czas bodajże do 18 do 17 marca na montaż tych wszystkich foteli. Być może robią, natomiast jak byłem w zeszłym tygodniu, to nie widziałem, to jeszcze nie było. Także być może w tym momencie jest jeszcze problem, natomiast termin jest dość, nie pamiętam, 17-18 marca ma być to skończone. Pan radny Marian Kaczmarek pytał o Śląską 13. O podział tego budynku w piątek.
Przez
piątek teraz jest. Tak, jest tam jeden punktu granicznej i te podziały są prawie. Tak, znaczy chcielibyśmy, żeby na sesji w miesiącu marcu, koniec marca podjąć uchwałę o sprzedaży już tutaj. Ulica Królewska, przetarg drugi jest przetarg ogłoszony, do końca miesiąca lutego jest przyjmowanie ofert. Także taka to wygląda. Pan radny Majkiel pytał, jaką inwestycję będzie realizował inwestor w fabrycznej, bo my jeszcze tego nie wiemy, ponieważ do gminy nie wpłynął żaden wniosek o oddanie jakiejkolwiek decyzji, jeżeli chodzi o to, że trudno nam tutaj powiedzieć. Spekulacje być może są różne, my nie możemy się opierać na spekulacjach, tylko na żadnych wniosków do gminy nie wpłynęło w tej kwestii, także to w tej chwili nie będziemy się zajmować spekulacjami. Program bazy sportowej na najbliższą komisję będzie ten program Państwu przedłożony.
Na Komisję Oświaty.
Na Komisję Oświaty. Pani honorata Freus Grzela pytała o remizę w Dąbrowie. Proszę Państwa, no remiza w Dąbrowie jest wpisana w projekt w budżet. Jest wykonywana gestia na podstawie pozwolenia na budowę, które zostało wydane. Zakres w tej chwili tu mi podać zakres, bo pan naczelnik prosił, nie wiem, jak to szczegółowo nie pamiętam. No, robimy to według projektu. Pan radny Psuja, kto obsługuje odświeżanie dróg miejskich? No, to są dwie firmy, które odświeżają ulice miast. To jest firma pana Frankowskiego i firma pana Urbaniaka. I oczywiście, proszę Państwa, można mieć uwagi co do standardu odświeżania dróg miejskich. I jeżeli będzie taka wola ze strony radnych, żebyśmy mieli drogi miejskie utrzymane w standardzie no, dróg krajowych, czyli żeby one były wszystkie czarne, wszystkie idealnie przejezdne na całej szerokości, to oczywiście możemy to zrobić, tylko trzeba wiedzieć, że no, musimy dosypać do tego budżetu na utrzymanie zimowe dużo więcej pieniędzy i wtedy nam automatycznie będziemy mieć mniej środków na inwestycje drogowe. Drogi gminne zgodnie z ustawą o drogach powinny mieć standard przejezdności tychże dróg. To wynika prosto z przepisu, to wynika z ustawy i w takim stanie te drogi są. Natomiast co do chodników, to proszę Państwa, też zgodnie z odpowiednimi przepisami, chodnik na wysokości posesji jest po stronie właściciela tejże posesji. Jego utrzymanie właściwie w standardzie i właściwym stanie i tutaj no i tutaj nie wszystko też jest po stronie gminy, także może powinna bardziej dbać, przyjmuję to tą sugestię, że Straż Miejska powinna bardziej dbać, no i to jest dobra sugestia, będziemy wola, taka wola radnych, to będzie Straż Miejska karać mieszkańców za to, że nie odciążają swoich chodników. Jeszcze pan radny Wojciech Psuja pytał o podwyżkę o 1 zł, słownie 1 zł opłat za wejście na basen. Jest to od 3 lat podwyżka o 1 zł. Od 3 lat nie było żadnych podwyżek. Przypomnę, że w ciągu tych 3 lat zostały na basenie zamontowane nowe szafki, zostały zamontowane nowe prysznice, jest zamontowane jacuzzi. Czyli wydaje się, że standard w ciągu tych 3 lat poszedł dużo, dużo bardziej niż o te 1 zł. A przypomnę, że ta opłata jest też bardzo śmieszna, bo proszę podać. Proszę? No dziś to, ale proszę powiedzieć, od jakiej kwoty? Opłaca się jak to, jeżeli komuś się opłaca bardziej, to olesna na basen, płacąc za przejazd w obie strony i opłaca się jedno to. Osoba niepełnosprawna, bo to też był zarzut, że ten płaci 4 zł za godzinny pobyt na basenie. Przypomnę, że osoby niepełnosprawne to też są osoby, które posiadają odpowiedni ekwiwalent pieniężny związany z zasiłek też z niepełnosprawnością, także to nie jest też tak, że osoby są pozbawione całkowicie dochodów. To jest 4 zł, przypomnę, 4 zł za wejście. No. Strabak, kiedy Strabak wyjdzie? Strabak przedłużył umowę na wynajem naszego terenu na cukrowni do końca miesiąca marca i to wszystko, co było uzgodnione, parking przy basenie będzie zrealizowany, jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne. Proszę być bardzo spokojnie. Kino, kiedy będzie kino? Tak jak mówiłem wcześniej, do 17-18 marca będą zamontowane fotele w kinie zgodnie z umową z wykonawcą. Następnie akustycy potrzebują około 2 tygodni na domontowanie jeszcze głośników i dostrojenie całej akustyki do wszystkich przeszkód terenowych. No i po tych akustykach będą odbiory. I tutaj to, co jest po naszej stronie, czyli doprowadzenie do stanu, w którym już obiekt będzie gotowy do końcowych odbiorów technicznych, to my wiemy, kiedy to dostaniemy. Skończymy gdzieś na początku miesiąca kwietnia. Natomiast sama kwestia odbiorów jest niezależna od gminy, niezależna od, przypomnę, od Straży Pożarnej, od sanepidu i od nadzoru budowlanego. I tutaj no, możemy się spodziewać, że może być to zrobione w ciągu 3 tygodni, a może być zrobione w ciągu 3 miesięcy. I na to jako gmina wpływu nie mamy, kiedy będą odbiory. My budynek do odbioru końcowych przedstawimy na początku miesiąca kwietnia. A co się tam stanie później, to trudno nam będzie powiedzieć. Studzienki przy wzorze to pan naczelnik prosił, odpowiem. Neotech, jakie burmistrz wykonał działania? Proszę państwa, ja o tym, że firma Neotech planuje rezygnację tutaj z działalności w Wieluniu, miałem od stycznia bądź tego 2015 roku. Firma mi już wtedy informowała, kiedy byłem na spotkaniu z zarządem spółki, że planują w ogóle wycofanie swojego biznesu z Polski. Ono tam miało być w czasie rozłożone, nie miała to być decyzja szybka, nagła. Natomiast oni wtedy już ogłosili, że zamierzają z Polski się wycofać. Jeżeli też się wycofują. Ja rozmawiając z nimi prosiłem ich, żeby, jeżeli już będą mieć taką decyzję, no, definitywną, ostateczną, żeby można było się z nimi w tej kwestii spotkać, tak żebyśmy mogli zagospodarować ludzi i ewentualnie ten teren, który oni zajmują. I tak też się stało. Doszło między nami jeszcze w zeszłym roku, nie pamiętam w tej chwili kiedy, ale to pewnie było to w wrześniu, w październiku, no coś koło września. Koronie jesienią bądź późnym latem, że taką decyzję już podjęli w sposób ostateczny i że no, nie będą działalności w Polsce. chce w ogóle prowadzić. Wówczas myśmy doprowadzili do pierwsze spotkania z sąsiadami, którzy graniczą, są po sąsiedzku z firmą Neoty, o to, czy oni są w stanie zagospodarować halę, teren i ludzi. No i taka deklaracja ze strony jednego z sąsiadów się pojawiła i no, są w tej chwili, wiem, że poprowadzone rozmowy szczegółowe o tym, żeby kupić ten teren i wszystkim pracownikom dać pracę. Także tutaj nie powinno być żadnych negatywnych skutków zarówno dla budżetu gminy Wieluń, jak i dla pracowników, bo ci pracownicy, czyli 107 pracowników, którzy tam pracują na chwilę obecną, będzie miało zaproponowane prace w innych zakładach wieluńskich. No tyle w tej sprawie zrobiłem. I wydaje mi się, że zrobiłem tyle, ile potrzeba było zrobić. Betoniarnia. Odpowiedź Państwo radni otrzymaliście wszyscy na mailu, ale jeszcze raz to powtórzę. Gmina idzie w kierunku wydania decyzji negatywnej, którą wcześniej gmina wydała i ta decyzja została przez inwestora zaskarżona do SKO i SKO nakazało gminie jeszcze raz przeprowadzić postępowanie i my teraz to postępowanie przeprowadzamy. Jest to wszystko w tej chwili ogłoszone, można zgłaszać uwagi mieszkańców, ale dalej jeszcze raz powtarzam, idziemy w kierunku wydania decyzji negatywnej. Tak jak było, trzymamy się tamtej decyzji, którą podjęliśmy wcześniej. Toaleta w szpitalu, no żadnego wniosku ze strony czy to starosty, czy ze strony dyrektora szpitala na temat dofinansowania wymiany płytek czy zegarków w toalecie szpitalu nie dostaliśmy, ale, no, ale co ja mogę powiedzieć na temat toalet w szpitalu? No.
Nowy dyrektor.
Czy no, przede wszystkim no, zasłońmy tutaj kurtyny milczenia. Także nie trzeba mówić. No. No i proszę Państwa, generalnie jak Państwo radni widzą, jak wpływają wnioski ze strony szpitala, wnioski staramy się przychylnie na nie spoglądać. To widać było wielokrotnie i to nie jest tendencja tylko tego roku czy tej kadencji, jak to jest tendencja, która miała miejsce od wielu, wielu lat, że szpital był zawsze liczyć na pomoc ze strony gminy. Taką pomoc udzielamy. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku żeśmy dołożyli pieniądze do wymiany kostki na całym placu szpitalnym. Nie była to mała kwota, także tutaj absolutnie nie mamy co się tutaj wstydzić. Natomiast też nie chcę teraz mówić, kto to powiedział, ale wtedy byli radni, którzy kwestionowali słuszność finansowania wymiany kostki. Nie chcę powiedzieć kto, bo mogę kogoś niesłusznie to oskarżyć, natomiast na pewno takie głosy były, że gmina nie powinna dokładać do tego, co jest powiatem. Ale to już mówię. Pan radny Roman Drosiński pytał o te kontenery, nam znana jest sprawa kontenerów w Olewinie. Faktycznie to, co było wtedy tam zamontowane, no, nie była to najlepsza robota budowana. Optymistycznie. Natomiast no, my mamy jakieś tam uzgodnienia z zarządem klubu, że w tym roku chcielibyśmy tą sytuację tak trwale naprawić, żeby te warunki tej szaty były właściwe. I pani honorata Freus Żelak, komunikacja miejska. No komunikacja miejska od marca będzie na pewno komunikacja miejska PKS. A RIPOK-u, RIPOK nie ma jeszcze ostatecznej uchwały ze strony sejmiku, natomiast w tych dokumentach, które mamy, no my to jeszcze jest przed uchwałą. Także tutaj też zastrzegam, że nie jest to uchwała. Natomiast w tym projekcie uchwały, który wyszedł z zarządu województwa, jest RIPOK wielu. Także no, natomiast nie ma uchwały. Jeszcze uchwały jest takiej, która by to sankcjonowała.
Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę pana naczelnika Macieja Klesia o dalszą odpowiedź.
Szanowni Państwo, odnośnie uszczegółowienia tych tematów, to
Jedynie sala biblioteczna będzie miała pozostawiony istniejący strop. Reszta budynku praktycznie zostanie od nowa. Zmieni się wydoba budynku, zostanie nadbudowany, powierzchnia budynku nie ulegnie zmniejszeniu, zmniejszeniu i tak dalej. Czyli będzie nadbudowa tak naprawdę.
Rozbudowa. Dziękuję bardzo. Do głosu jeszcze
jeszcze jedna kwestia pustów, wadliwych pustów na ulicy Roosevelta. Sprawa była zgłaszana wykonawcy. To jest ten sam wykonawca, który przebudowuje w tej chwili ulicę Fabryczną. No, warunki pogodowe odniesienie teraz przez zimę uniemożliwiają wykonanie tych robót w taki sposób, żeby nie było później problemów z odklejaniem się tej masy. Żeby to było dobrze zrozumiane, wymagana jest taka temperatura około 15 stopni. No, mało łatwo oczywiście.
Dziękuję panu naczelnikowi. Po raz drugi zgłasza się pan Czesław Skorupal. Proszę o zadanie pytania.
Trochę nie pytanie, że mi pochyliło z tej gminy, tylko nie wiem, może ja się zrozumiałem. Bo według wszelkich danych to jest, nie ma odbiorniczej akustyki. Ale po odbiorze akustyki, czy są jeszcze jakieś inne dokumenty odbiorniczej? Czy to jest na tym akustyki, jeśli się skończy sprawa, czy to już koniec pytania?
Następnie jeszcze do głosu zgłaszał się pan Grzegorz Kucharski. Proszę o zadanie pytania.
Dziękuję panie przewodniczący. Po raz kolejny jedynie panowie, bo pan mówi w ogóle nie pominął. Nie wiem, czy celowo, czy nie. I tą moją wypowiedź dotyczącą protokołu. Ja przypomnę, że o tyle to jest ważka sprawa, dlatego że tak naprawdę sprawa studium i planu zagospodarowania przestrzennego nadal się jeszcze toczy. Oczywiście, tak jak pan mówił, że w ostatniej sesji mówił, to już z całkowicie innej drogi prawnej, prawda, dzieje się. Natomiast dopytam, panie burmistrzu, w dniu 10 stycznia, kiedy pan odsyłał pismo i tak jak o co prosił wojewoda, protokół z 30 sesji, jak on dysponował tym protokołem z tej sesji? Bo ja obecnym protokołem, który dzisiaj przyjmowaliśmy, dysponowałem tak naprawdę od piątku, gdzie w piątek została nam przesłana maila te protokoły. O tyle to jest ważne, że wydaje się, skoro wojewoda prosił o te protokoły, to znaczy, że one mogły rzutować również na podejmowaną przez niego decyzję, prawda, w sprawie i studium, i planu zagospodarowania przestrzennego. A wracając jeszcze do kwestii bezpieczeństwa, jeśli pan mówi, że trzeba byłoby wyłożyć pieniądze na drogi i na odświeżanie, jeśli jest taka, panie burmistrzu, potrzeba, to trzeba zwiększyć środki kosztem inwestycji. Trudno. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ja pytałem, pan mówi, że wszystkie drogi są w należytym standardzie wieluńskim. Przypomina pan sobie, zapytałem pana na komisji o jedną z dróg wieluńskich, o ulicę Wyjazdową. Pan powiedział, że nie wie, gdzie to jest. Ale mówiłem o tym, że tam ani razu w ciągu tej zimy nie przejechała żadna długopiaskarka. I to jest fakt. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję. Do zadania głosu zgłosił się także pan Roman Drusiński. Proszę bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. Ja tylko chciałem zauważyć, że nie wszyscy jesteśmy zakarani mieszkańców za to, za nieodświeżone chodniki, tylko pani Pana Jezus. Natomiast sprawa chodników, nie wszystkie chodniki muszą odśnieżać osoby, ponieważ pas zieleni, jeżeli występuje, to wtedy tutaj sądzę, że pan naczelnik może udzielić nam pewne informacje, jeżeli występuje między chodnikiem, a tak zwaną ręką posesji, to wtedy niestety jesteśmy zobowiązani do odśnieżania takiego chodnika. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Grzelak już dwa razy, ale jako ad vocem, proszę bardzo.
Dobrze, dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni państwo. Jest od tego straż miejska, żeby upominała. Przepraszam pani radny, ja jestem przeciwko karaniu, a proszę słuchać, co się mówi. Ja byłam za tym, żeby straż miejska zwracała uwagę właścicielom posesji, na których jest odśnieżanie. A przepraszam bardzo, proszę słuchać, co mówi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz udzielić odpowiedzi.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadam jeszcze raz na pytania, które były zadane w tej rundzie. Po pierwsze, dla pana radnego Korpala jest informacja taka. Otóż montaż akustyki montaż akustyki, który może nastąpić tylko wtedy, kiedy będą zamontowane fotele. I akustyk potrzebuje 2 tygodnie, żeby tam zamontować jeszcze te elementy, których w tej chwili tam brakuje i żeby dostroić całość do tego obiektu. Natomiast i to po akustyku my oddamy budynek do odbiorów końcowych, które musi mieć pozwolenie na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie wydaje inspektor nadzoru budowlanego na podstawie również opinii sanepidu i straży pożarnej. I my nie mamy wpływu na to, jak długo czy ile czasu potrzebuje nadzór budowlany, inspektor nadzoru budowlanego i straży sanepid na to, żeby wydać swoje opinie w tej sprawie. Stąd mówiłem o tym, że to może potrwać 3 tygodnie, a może potrwać 3 miesiące. No ja wydaje się, że nie potrwa tak długo, dlatego że straż i sanepid, no myśmy z, i również inspektor nadzoru budowlanego, myśmy z nimi na etapie końcowych prac budowlanych ustalali pewne działania, które trzeba podjąć i to było z nimi uzgadniane. Także wydaje się, że to będzie krótko. Będziemy prosić o to, bo oni też wiedzą, że nam wszystkim zależy na tym, żeby ten budynek szybko był oddany. A natomiast mówię o tym, że to jest coś, na co nie mamy bezpośredniego takiego, prawda? Tutaj faktycznie pominąłem pytanie pana radnego Kucharskiego, ale właściwie wtedy nie uznawałem tego jako pytania, bo nie padło wprost pytanie. To było takie stwierdzenie, że na podstawie, że burmistrz przesłał do wojewody wyciąg z protokołu z sesji. To zrobiliśmy zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą. Tutaj nie mamy sobie absolutnie nic do zarzucenia. Protokół tworzy się, na bazie zapisu fonicznego, który jest tutaj i ten zapis foniczny jest na stronach Urzędu Gminy dostępny cały czas, sprzed roku, przed dwóch również. Także tutaj nie ma żadnego problemu, żeby zweryfikować to, co zostało wysłane do wojewody. Także absolutnie tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Zostało wysłane zgodnie z procedurą, zgodnie z prawem i tak jak należy, tak zostało zrobione. Nie widzimy absolutnie żadnego problemu w tej kwestii. A oprócz tego to również ten protokół został podpisany przez pana przewodniczącego, nie przez burmistrza.
Dziękuję panu burmistrzowi. Rozumiem, że wszystkośmy wyczerpali w tym punkcie. Przystąpimy do realizacji następnego punktu. Jest to komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej. Pan przewodniczący mi przekazał, że wszystkie informacje, jakie wpływają do biura rady, są przekazane na skrzynki mailowe. I został nam ostatni punkt, najwspanialszy, to zamykam. 34. sesję Rady Miejskiej.
Dziękujemy. Zostały przesłane.